Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu, witam w kolejnych, tym razem wakacyjnych aspektach codzienności. Czas odpoczynku, czas wytchnienia dla wielu z nas, dlatego temat też będzie specjalny. Gości naszych charakteryzuje pasja. Pasja, która prowadzi ich przez życie. W dniu dzisiejszym witamy księdza Piotra Szkudlarka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proboszcza parafii na Bajkowie, który jest diecezjalnym duszpasterzem harcerek i harcerzy od 1995 roku. A sam związany jest z harcerstwem od roku 1977. Historia długa, historia harcerstwa i osobista przygoda księdza z harcerstwem. Dlatego chcielibyśmy w dużym skrócie opowiedzieć Państwu o harcerstwie i o przygodzie harcerskiej księdza Szkudlarka.
O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej. Harcerskich serc Ty drgnienia znasz, nam pomóż. Ojczyznę miłując chcemy żyć, harcerskim prawom w życia dniach wiernymi zawsze być.
Jak to się wszystko zaczęło?
W 1908 roku generał Robert Baden-Powell wydał książkę Scouting dla chłopców, która stała się klasycznym podręcznikiem tej metody wychowawczej. Jej fenomen określamy mianem wychowania młodych przez młodych. Kluczową rolę odgrywa tutaj system zastępowy. Scouting jest szkołą działania w procesie wychowania. Wykorzystuje szereg gier i zabaw. Niezowny jest tu kontakt z przyrodą i co ważne, jest to wychowanie wszechstronne, obejmujące i sferę fizyczną, i sferę duchową. Zatem wątek dotyczący religijności nie może być tu pominięty. Scouting stawia na kształcenie charakteru, zdrowie i sprawność młodego człowieka, na zmysł praktyczny. Jest tu dbałość o wartości społeczne w codziennej służbie, bo harcerstwo wspaniale otwiera na bliźnich. Zasady postępowania wyrażone są w prawie harcerskim i określone w rocie przyrzeczenia. Wskazując na źródła idei skautowej, Baden-Powell przyznawał, że zawarł w niej nie tylko własne pomysły i przemyślenia, ale wykorzystał tu cały wachlarz sprawdzonych wzorców, chociażby z kodeksu rycerskiego, życia Indian, służby wojskowej, koncepcji filozofów, uczonych, etc. Angielski scouting stał się więc szkołą wychowania obywatelskiego. To stwierdzenie, wychowanie obywatelskie, jakoś chciałbym podkreślić, bo niebawem na arenie skautowej pojawi się to, co zaproponuje ojciec Jakub Seven, francuski jezuita, który może nie tyle rozszerzy horyzonty, co bardziej je sprecyzuje w wymiarze nadprzyrodzonym. Dla nas, katolików, jest to chyba jasne, że żyjemy w tym świecie dla ostatecznego celu, którym jest niebo. Ostatnim przesłaniem sługi Bożego ojca Jakuba były słowa: obyście wszyscy byli świętymi, tylko to tak naprawdę się liczy. Scouting musi mieć swoje cele.
Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć, harcerskim prawom życia dnia wiernymi.
1908 rok, to już ponad 100 lat. Jak szybko scouting rozszerzał się po świecie?
W Niemczech w 1909 roku, nie wiem kiedy w Rosji, kiedy w Austrii, scouting w Polsce, datujemy na rok 1910-1911, mimo że Polski nie było wtedy na mapach Europy. Andrzej Małkowski, twórca polskiego scoutingu, należał do stowarzyszenia Eleusis, które lansowało poczwórną wstrzemięźliwość od alkoholu, tytoniu, hazardu i rozpusty. Rzecz jasna, płynęło to z praktykowania katolickiej pobożności. Ideowym celem Eleuzis była odnowa narodu polskiego poprzez przygotowanie elity, bez której państwo polskie nie mogłoby się odrodzić. Andrzej Małkowski za karę z powodu spóźnienia na spotkanie organizacji niepodległościowej Zarzewie, do której też należał, musiał przetłumaczyć książkę Scouting for Boys generała Roberta Baden-Powella. Zachwycił się ideą skautową i w 1911 roku już mieliśmy komendę skautową we Lwowie. Nie bez znaczenia było i to, że Małkowski działał także w towarzystwie gimnastycznym Sokół. W zdrowym ciele zdrowy duch.
Zdrowy duch, zdrowy druh.
Tak. Na marginesie elity, żeby później nie wyleciało mi to z głowy, Druga Rzeczpospolita wychowała wspaniałych ludzi, bohaterów, którzy zdali doskonale swój egzamin podczas II wojny światowej, a i po wojnie też musieli jeszcze go zdawać. Trzon stanowili tu w dużym procencie harcerze.
Skromna skautowa lilika, bezsenna życia warta, już prawie jeden wiek temu wisiała na piersi skauta. A potem z angielskiej wyspy zabrzmiała pieśń wesoła o zwiadach dla młodych chłopców na całe ziemskie koła.
Do początków harcerstwa w Polsce rzecz jasna zaraz wrócę, ale chciałbym wspomnieć teraz o początkach skautingu we Francji. W 1882 roku w Lille we Francji przyszedł na świat wspomniany już Jakub Seweł. W swoich dziennikach napisał, że w wieku 13 lat odkrył w sobie powołanie do życia zakonnego. Po ukończeniu 18 roku życia wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. W okresie formacji często wyjeżdżał na wakacje do Anglii, gdzie spotkał się z powstającym ruchem skautowym, który wzbudził jego zainteresowanie. Ponieważ na temat skautingu we Francji pojawiały się krytyczne opinie, i to ze strony samych jezuitów, młody seminarzysta poprosił o zgodę na wyjazd do Londynu, aby lepiej poznać tę metodę wychowawczą. W 1913 roku Jakub Seweł wyjechał do Anglii, gdzie spędzał czas studiując wszelkie dostępne wówczas publikacje skautowe. To uczyniło go osobą dogłębnie znającą i rozumiejącą metodę, jaką posługiwał się skauting. W tymże roku spotkał się też z samym generałem Robertem Baden-Powellem. Generałowi przedstawił swe plany stworzenia katolickiego ruchu skautowego we Francji i na to otrzymał aprobatę naczelnego skauta. Zamiar ten jednak długo czekał na zrealizowanie, gdyż niebawem wybuchła I wojna światowa. Jakub Seweł złożył śluby wieczyste w roku 1917. Pracował wówczas w liceum jezuickim w Belgii, które wkrótce zostało zamknięte przez okupanta. W sytuacji przymusowej bezczynności przełożony ojca Jakuba, który wciąż z nieufnością odnosił się do skautingu, pozwolił na opracowanie materiałów o tej metodzie wychowawczej. Właśnie w Belgii ojciec Jakub podjął próbę założenia drużyny skautowej. Rok 1920 przynosi oficjalne powołanie do życia katolickiej organizacji skautowej, skautów Francji. Ojciec Seweł nadał jednoznaczny chrześcijański sens zastępowi, który stał się grupą braci w Chrystusie, ułożył zasady programu pedagogicznego, regulaminy, a nawet wiele piosenek i modlitw, m.in. modlitwę wstępowego, taką modlitwę skauta, zaproponował nieco zmodyfikowaną modlitwę świętego Ignacego Loyoli. W latach 1923-33 ojciec Seweł prowadził obozy szkoleniowe dla drużynowych. Życie tam toczyło się w realiach średniowiecznego rycerstwa pomiędzy sakrum a przyrodą. Sercem obozu była kaplica polowa, a o nieustannej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie przypominało podtrzymywanie ognia.
Czas pokoju nadszedł po Wielkiej Światowej Wojnie. Skauting skrystalizował swoją formułę. Jak to się ma do odrodzonej Polski?
Na zjeździe w Lublinie w 1918 roku rozpoczęto procedury połączenia wszystkich wcześniej działających w trzech zaborach organizacji harcerskich, skautowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. Ta nazwa ZHP pojawiła się już w roku 1916, bo współdziałały ze sobą pod tym szyldem organizacje w zaborze rosyjskim. W 1919 roku powołano naczelnictwo ZHP. Przewodniczącym związku został Tadeusz Strumiło, a naczelnikiem głównej kwatery harcerzy Stanisław Sedlaczek. Definitywne połączenie organizacji dzielnicowych w Związek Harcerstwa Polskiego nastąpiło podczas pierwszego zjazdu walnego, który odbył się w Warszawie. Wtedy to we władzach związku dominowali instruktorzy z kijowskiego naczelnictwa Harcerstwa Polskiego, którzy wywodzili się ze środowiska propagującego idee katolickie i narodowe. Do tych instruktorów należał m.in. Stanisław Sedlaczek, Henryk Glas, generał Józef Haller, Jędrzej Giertych, Karol Strojanowski, Tadeusz Strumiło i ksiądz Kazimierz Lutosławski, znany z projektu Krzyża Harcerskiego. Poglądy grupy kijowskiej nie były jednak podzielane przez wszystkich instruktorów nowo powstałego ZHP. Niejako w opozycji do nich działali sympatycy obozu Piłsudczykowskiego oraz ugrupowań lewicowych. Do tej grupy należał ksiądz Jan Mausberger, Aleksander Kamiński.
Aleksander Kamiński powinien być wszystkim znany. A kim jest ksiądz Mausberger?
To późniejszy długoletni przewodniczący ZHP. Różnice poglądowe tych instruktorów dotyczyły spraw ideowo-wychowawczych. Konflikty między nimi nie miały więc zasadniczego przełożenia na działanie drużyn, które bez względu na skład kadr związku działały według własnej tradycji. Za moment przeczytam słowa harcerza z tamtego okresu, którego dziś czcimy jako błogosławionego i patrona harcerstwa polskiego. Żeby też było jasne, deklaracje ideowe ówczesnego ZHP jednoznacznie określały miejsce wychowania religijnego i nadrzędną rolę chrześcijaństwa. Związek otwarty był dla osób z innych wyznań, o ile deklarowały, że będą postępować w oparciu o etykę chrześcijańską. Na wizję harcerstwa starały się wpłynąć organizacje polityczne. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia związku próbowała tego Narodowa Demokracja, a w drugim Piłsudczycy, którzy robili to zdecydowanie skuteczniej. Jako że ZHP statutowo było organizacją apolityczną, to spory ideowe nie były aż tak burzliwe jak na scenie politycznej, jednak miały miejsce. Obiektem konfliktu była odmienna wizja harcerstwa tych dwóch obozów instruktorskich. Narodowi działacze twierdzili, że harcerstwo powinno być organizacją elitarną, do której przyjmuje się członków na zasadzie selekcji. Miała to być według nich organizacja tworząca przyszłe elity narodu. Planowali oni wychowywać harcerzy w oparciu o naukę Kościoła katolickiego. Wpisywali w próby stopni harcerskich, instruktorskich, punkty dotyczące obowiązku praktyk religijnych. Jako postulat przyjęli także wizję harcerstwa jako organizacji dostępnej jedynie dla młodzieży narodowości polskiej. Mniejszości narodowe mogły tworzyć swoje organizacje skautowe, które podlegałyby ZHP. Nie godzili się na to, aby funkcjonowały drużyny, które będą skupiać członków z różnych narodowości. Szczególnie niechętnie zapatrywało się na przyjmowanie do drużyn osób wyznania mojżeszowego, które w tym okresie stanowiły krąg odrębny kulturowo i społecznie. Według instruktorów zagrażało to wychowaniu młodzieży.
Czy nie pojawiały się zarzuty o antysemityzm?
Nazywanie tego antysemityzmem byłoby przekłamaniem, gdyż w późniejszym okresie, szczególnie podczas wojny, harcerze o poglądach narodowych wielokrotnie pomagali Żydom. Chodziło tu jedynie o rozdzielenie organizacji i o niemieszanie kultur. Zdecydowanie inną wizję kształtowania organizacji mieli instruktorzy o sympatiach sanacyjnych i lewicowych. Widzieli zatem w ZHP narzędzie państwowotwórcze. Przede wszystkim twierdzili, iż harcerstwo winno być organizacją masową, dostępną dla wszystkich obywateli państwa polskiego, bez względu na narodowość. Doceniali oni, podobnie jak narodowcy, wartość religii w wychowaniu młodzieży. Nie wskazywali jednak na religię katolicką, czy nawet chrześcijańską, to już nie miało znaczenia. Najważniejsze było wychowanie zgodne z państwowymi programami, które miało doprowadzić do ukształtowania dobrego obywatela. W nawiązaniu do tego, tu wplotę słowa, które w swym pamiętniku zapisał błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski. Pisząc je, miał 17 lat i od 3 lat należał już do harcerstwa. Taka drużyna dawałaby swym członkom coś więcej niż samą karność i trochę wiedzy polowej i przyjemne obozy, lecz dawałaby mu pełne wychowanie obywatela znającego dobrze swoje obowiązki dla ojczyzny. Ja sam wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba.
Srebrny krzyżu, przyjacielu mały, mów, mów, mów. Gdzie twe cele, wzniosłe ideały, posiał czas. Lecz to nic nam szukić, nie martw się. Będzie lepiej, stanie nowy dzień. I choć czasem jest nielekko, przecież warto być harcerką. I choć czasem się nie wiedzie, przecież warto być harcerzem.
Krótki czas wolności między wojnami to czas, gdy chowała się nowa elita. Mimo że wiele nas dzieliło w tym czasie, jednak Dmowskiego, Piłsudskiego na pewno łączyło to, że kochali Polskę.
Niemniej różnił ich duch w kwestii wychowania, więc nic dziwnego, że od samego początku dało się zauważyć obawy co do przystąpienia ZHP do Ligi Skautów Katolickich. Już w 1921 roku wypowiedziano zastrzeżenia co do tego na walnym zjeździe ZHP. Wniosek o przystąpieniu do Biura Skautów Katolickich Naczelna Rada Harcerska odrzuciła także w 1923 roku. Ksiądz Antoni Bogdański wnioskował to w 1925 roku, lecz znów projekt nie otrzymał aprobaty. Ksiądz Bogdański to wybitna postać, gdy chodzi o duszpasterstwo harcerskie. Był profesorem Seminarium Włocławskiego. Bardzo pozytywnie wypowiadał się o nim prymas Stefan Wyszyński, na marginesie harcmistrz Stefan Wyszyński. Ksiądz Antoni był pierwszym naczelnym kapelanem ZHP, a Seminarium Włocławskie wspaniale ukierunkowało wielu kapłanów do pracy duszpasterskiej z harcerzami.
Seminarium Włocławskie to uczelnia, w której również formację duchową zdobywał ksiądz, prawda?
Tak, to późniejsza historia. Wpierw chciałbym cofnąć się do roku 1926, bo właśnie wtedy możemy mówić o pierwszych zmianach, które nastąpiły w systemie organizacyjnym. W 1926 roku zwycięski obóz polityczny już podjął próby, by wywierać jakieś wpływy na harcerstwo. Narzędziem do tego stało się Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz nowy inspektor harcerstwa, który zmienił na tym stanowisku Stanisława Sedlaczka.
Stanisław Sedlaczek kojarzy się z ruchem narodowo-katolickim.
Tak. Polityka państwa wobec harcerstwa sprowadziła się do 3 punktów. ZHP musi być ściśle związany z państwowymi władzami oświatowymi, winno być ruchem masowym, udostępnione młodzieży mniejszości narodowych. Jako opozycję na taką wizję harcerstwa, instruktorzy z tejże wspomnianej grupy kijowskiej określili swoje dążenia w kształtowaniu harcerstwa w 4 punktach. Było to na konferencji w Poznaniu w roku 1929. Stawienie do prawa harcerskiego osobnego punktu dotyczącego religijności, w objaśnieniach zapewnić organizacyjną tolerancję innych wyznań chrześcijańskich, wprowadzenie do statutu jako celu sformułowania urobienie charakteru oparte na etyce katolickiej, konsekwentne prowadzenie do związku takich praw i przepisów, które uczyniłyby zeń organizację wychowującą w duchu katolickim, czynną współpracę ZHP z organizacjami katolickimi. Przypomniało mi się, że Poznań to też kolebka tej opcji, którą możemy określić jako katolicka. Na tejże konferencji zdecydowano, by wydawać miesięcznik Strażnica Harcerska. Spowodowało to prawie natychmiastowy odwet w postaci miesięcznika grupy sanacyjnej Straż nad Wisłą. W tejże Straży nad Wisłą został opublikowany artykuł, który bardzo ostro skrytykował działania związku pod dowództwem instruktorów o poglądach narodowych na zjeździe walnym ZHP w 1931 roku. Wpływ uzyskali działacze harcerscy związani z obozem rządzącym. Wielu instruktorów harcerskich o poglądach narodowo-katolickich zostało usuniętych albo pozbawionych wpływów. Witold Sawicki, kolejna ważna dla nas postać, zainicjował wtedy powołanie ogólnowarszawskiego kręgu starszo-harcerskiego, grupującego działaczy o nastawieniu katolicko-narodowym, który początkowo przyjął nazwę Klubu Włóczęgów, a od roku 1934 kręgu starszo-harcerskiego Świętego Jerzego. Nazwa ta symbolizowała położenie większego akcentu na formację katolicką. Krąg utrzymywał kontakty z pokrewnymi mu pod tym względem środowiskami pozawarszawskimi i do nich należał właśnie Włocławek.
Jak Włocławek, to w orbicie diecezji włocławskiej oczywiście Kalisz.
Tak, Kalisz należał do ówczesnej diecezji włocławskiej, jako że moim rodzinnym miasteczkiem są Błaszki, dlatego ja wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie już w 1986 roku działała drużyna alumnów. Przeobraziliśmy ją w klerycki krąg harcerski i miałem szczęście być jego przewodniczącym. Filarem był tu też ksiądz podharcmistrz Radosław Kobiela, którego serdecznie pozdrawiam. To tylko taki marginalny wtręt. A za sobą mamy już w wielkim skrócie i z wieloma uproszczeniami przybliżone kwestie z międzywojennego ZHP. Ojciec Seweł wspólnie z innymi założycielami katolickiego ruchu skautowego utworzył biuro skautów katolickich i nawiązał kontakty ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i przedstawicielami naszego kościoła, ale nie doszło do tego, by Polska do biura skautów katolickich się przyłączyła. Stanisław Sedlaczek wiedział jednak i widział zasadność, by myśl skautingu katolickiego zaszczepić w szeregach polskich harcerzy. Niestety wybuchła II wojna światowa. Po wybuchu wojny harcerstwo przeszło do konspiracji, powołano szare szeregi. W kierownictwie szarych szeregów, gdzie przeważali harcerze znani ze swych lewicowych bądź sanacyjnych przekonań, nie znalazł się ani jeden przedstawiciel nurtu katolicko-narodowego. W tej sytuacji Stanisław Sedlaczek i Witold Sawicki wraz z działaczami przedwojennego kręgu Świętego Jerzego w końcu października 1939 roku założyli niezależną, konspiracyjną organizację harcerską Harcerstwo Polskie, która przyjęła kryptonim Chówce Polskie. W Powstaniu Warszawskim wsławił się batalion Gustaw, to w dużej mierze harcerze, jak ich określamy, z nurtu katolickiego. Stanisław Sedlaczek był pierwszym naczelnikiem, a po aresztowaniu przez Niemców i śmierci w Oświęcimiu naczelnikiem Chówców Polskich został Witold Sawicki. Żeby wpleść tu jakiś wątek kaliski, podam, iż przez pewien czas naczelnym kapelanem Chówców Polskich był ksiądz Stanisław Piotrowski, późniejszy długoletni proboszcz kościoła świętego Mikołaja w Kaliszu, czyli obecnej katedry. A z Witoldem Sawickim, księdza Piotrowskiego, zapoznał inny kaliszanin, ksiądz Michał Poradowski, syn właściciela majątku w podkaliskich Niedźwiadach. Po zakończeniu wojny komunistyczne władze miały już namierzonych działaczy Chówców Polskich. Aresztowano przywódców nurtu katolickiego, za udział w nielegalnym związku, jakim było harcerstwo polskie, które wedle bezpieki za cel w 1945 roku wzięło sobie obalenie demokratycznego ustroju państwa polskiego. Gdzieś przeczytałem, że UB totalnie rozbiło chówce polskie i ostatecznie przestały istnieć. Niemniej trzeba dopowiedzieć, że ta idea przetrwała w wielu sercach. I tu oprócz wspomnianych księdza Piotrowskiego, księdza Michała Poradowskiego, który musiał uciekać z kraju, bo groziło mu aresztowanie, mam obowiązek przywołać księdza Mieczysława Wesłowskiego, który nosił w sercu ideę harcerstwa katolickiego. Udało mu się ją urzeczywistnić. W 1945 roku założył drużynę harcerzy ministrantów.
Mówił ksiądz o kaliskich wątkach. Księdza infułata Stanisława Piotrowskiego wszyscy pamiętamy. Natomiast o księdzu Michale Poradowskim chyba niewielu z nas cokolwiek wie.
Ksiądz Michał Poradowski urodził się w 1913 roku w Niedźwiadach koło Kalisza. Ukończył gimnazjum Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Od pierwszej klasy był harcerzem. W piątej klasie został drużynowym i wprowadził w szeregi drużyny specjalizację kajakową. Działając w harcerstwie, należał też do młodzieży obozu Wielkiej Polski w Kaliszu, którego komisarzem był jego starszy brat. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W tymże seminarium prowadził powołany w 1932 roku krąg starszoharcerski alumnów, który stawiał sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry przyszłych kapelanów harcerskich. Oprócz wspomnianych już księży zaznaczę, iż w tym kręgu działali późniejszy arcybiskup Kazimierz Majdański, pochodzący z parafilisków, oraz ksiądz profesor infułat Stanisław Olejnik jako alum pierwszego roku, kaliszani z parafii świętego Józefa.
Według oficjalnej historii komunistycznej rok 45, uzyskanie niepodległości. Jak w tych nowych kartach historycznych zapisywało się harcerstwo?
Po okupacji niemieckiej nastał czas nowej okupacji. W tym okresie spontanicznie i na skalę masową powstawały i ujawniały się drużyny harcerskie. Chówce polskie pozostałych konfederacji, jak wspomniałem, działacze katolicko-narodowej formacji trafili na pierwszy ogień bezpieki. ZHP odrodziło się na bazie przedwojennego kształtu i ówczesnych ideałów. Struktury odtwarzali przedwojenni struktorzy. Oczywiście nie umknęło to uwadze komunistycznych władz. Harcerstwo wydawało się idealnym środowiskiem do szerzenia komunistycznej propagandy i wychowania dzieci oraz młodzieży w duchu bolszewickim. Powołany przez Stalina Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał do życia Związek Harcerstwa Polskiego, tak zwane lubelskie ZHP, z tymczasową naczelną radą harcerską na czele, którą tak naprawdę kierował resort oświatowy PKWN. Tym samym wprowadzał społeczeństwo w błąd, próbując pokazać, że harcerstwo przez niego powołane jest kontynuacją tego sprzed wojny. Już od początku 1945 roku zaczęły się zmiany ideowo-wychowawcze, m.in. nowy tekst przyrzeczenia i prawa harcerskiego, wrażające pełne poparcie ze strony ZHP dla władz komunistycznych. Harcerzy jednak nadal obowiązywał ostatni rozkaz komendanta głównego AK, generała Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, służby i walki o niepodległość Polski. Wielu instruktorów wykazało się wielką ostrożnością i nie ujawniło swej harcerskiej przynależności. Po kilku miesiącach, gdy sytuacja polityczna zaczęła się zmieniać, naczelnictwo lubelskiego ZHP uznało, że nie widzi przeszkód, aby członkowie byłych szarych szeregów wstąpili w jego struktury po świadczeniu swej solidarności ideologicznej ZHP. Mimo trudności stwarzanych przez władzę komunistyczną, instruktorzy zdołali przejąć faktyczne kierownictwo harcerstwem w terenie. W 1946 roku drugim wiceprzewodniczącym ZHP został Aleksander Kamiński. Pierwsze powojenne lata to ogromny wybuch harcerstwa w całej Polsce, który z czasem dał kres harcerstwu lubelskiemu. bo zgoła inaczej wyglądała praca w drużynach, niż chcieliby tego komuniści. Lata 1946-47 to złoty okres w działalności ZHP. Harcerstwo stało się silną i najpopularniejszą organizacją młodzieżową, znajdującą się w jawnej opozycji wobec komunistów, pisał Stanisław Czopowicz.
Misja harcerstwa w tym czasie wydaje się bardzo wyrazista. Ocalenie wszystkich wartości ducha narodowego.
Mimo dużych strat w kadrach instruktorskich i tej trudnej rzeczywistości, harcerstwo sukcesem odradzało się w przedwojennym kształcie. Władza komunistyczna dopiero zagnieżdżała się na terenach Polski, nie była więc w stanie tak szybko i skutecznie zatrzymać samoistnie i naturalnie odradzającego się ruchu młodzieżowego. Dodatkowo utrudniał to fakt, że na początku pozwolono na przywrócenie tej organizacji i nie narzucano jej pełnej kontroli, albo też nie stwarzano konkurencji, do której młodzież ciągnęłaby chętniej niż do harcerstwa. Komuniści mieli początkowo inne priorytety. Gdy jednak, mówiąc w cudzysłowie, wygrali referendum oraz wybory i uporali się z legalną opozycją, nie odpuścili także harcerstwu. Rozpoczęła się przebudowa struktur organizacyjnych ZHP, zarówno w aspekcie terytorialnym, jak i kadrowym. W 1948 roku odbyła się odprawa komendantów chorągwi, na której została uchwalona rezolucja zawierająca deklarację wychowania w duchu socjalistycznym i mówiąca o zerwaniu z wszelkimi pozostałościami po skautingu. Skauting według nich zrodził się w kapitalizmie, dlatego definitywnie należało z tym skończyć. Wiele środowisk ten dzień uznało za symboliczny koniec harcerstwa. Reakcyjni instruktorzy byli zastępowani przez nauczycieli i działaczy ZMP, czyli przez ludzi, którzy byli pewni ideologicznie. Tym sposobem komuniści przejęli kontrolę nad strukturami ZHP i w 1949 roku faktycznie harcerstwa już nie było. Rozpoczęła się działalność organizacji pseudoharcerskich, organizacji harcerskiej ZMP i harcerskiej służby Polsce socjalistycznej. Potem w 1956 na zjeździe łódzkim przywrócono nazwę ZHP. Uchwalono tekst deklaracji ideowej ZHP, mianowicie Związek Harcerstwa Polskiego pracuje pod ideowym przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to znaczy wychowuje człowieka w duchu idei socjalizmu. ZHP jako instytucja świecka nie organizuje życia religijnego, wychowuje swoich członków w duchu wolności przekonań i szeroko pojętej tolerancji, tak w stosunku do wierzących i niewierzących. Mimo iż pozwolono na tradycyjne harcerskie symbole i formy zewnętrzne, hymn, krzyż harcerski, lilijka, mundur, sztandar, proporce, to nie było to. Walka o harcerstwo trwała, tak jak trwała walka o wolną Polskę. Kolejne przełomowe rozdziały tej historii to już lata 80. W 1980 roku w Warszawie powstało porozumienie kręgów instruktorskich instruktorów harcerskich imienia Andrzeja Małgowskiego, w skrócie KIHAM. W latach kolejnych doszło do powstania licznych ruchów i organizacji harcerskich jako alternatywa do ZHP. W 1985 roku powołano w Koninie Polską Organizację Harcerską, w której szeregi ja wstąpiłem. W 1989 Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej i równolegle ZHP, rok założenia 1918, silny ośrodek w naszym regionie mieliśmy w Oszczeszowie. W Lublinie Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza, które swój rodowód miało w powołanej długo wcześniej harcerskiej służbie liturgicznej. Wiele osób pyta, dlaczego nie mamy dziś jednej organizacji harcerskiej. Najbardziej liczebny jest Związek Harcerstwa Polskiego, dalej Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Skautów Europy, czyli harcerstwo katolickie. Ta organizacja liczy ponad 4000 członków. Royal Rangers Polska, harcerstwo chrześcijańskie, także z protektoratem prezydenta RP, jeśli tak można powiedzieć, pod patronatem Kościoła Zielonoświątkowego, krąg instruktorów harcerskich, leśna szkółka i cały szereg organizacji działających lokalnie oraz organizacje polskie poza granicami kraju. Zatem, aby w obecnej dobie organizacje te realizowały szczytne ideały, niech mają na uwadze ową historię, bo historia jest najlepszą nauczycielką.
Czas audycji ogranicza nas troszeczkę. Czy możemy wrócić do wątku Kaliskiego jeszcze, katedra Kaliska, 45 rok?
Gdy w latach 80. powołano przy kościele świętego Mikołaja w Kaliszu drużynę polskiej organizacji harcerskiej, ta posługiwała się historycznym sztandarem 15. drużyny harcerzy ministrantów. Sztandar ten pojawił się w roku 1988 na pogrzebie Ponurego, który obecnie przywołujemy jako bardzo ważne wydarzenie dla niezależnego harcerstwa. Doskonale pamiętam ów relikt z odwiedzin na ulicy Kanonickiej. Byłem wtedy niejako emisariuszem między Kaliszem a centralą. Wcześniej jednak nie zainteresowałem się jego historią. Wiązałem go z osobą księdza Infułata Piotrowskiego i myślałem, że pochodzi z lat 70., gdy 3 lata temu co nieco chciałem dorzucić do historii nurtu harcerstwa katolickiego. Znów sobie o sztandarze przypomniałem. Dzięki uprzejmości obecnego księdza proboszcza sztandar został wydobyty z magazynów, a ksiądz Rafał Kopis zrobił zdjęcia. Potem znów upłynęło trochę czasu i niedawno sprawę wyjaśnił mi kolejny po księdzu Infułacie Piotrowskim proboszcz parafii świętego Mikołaja, ksiądz prałat Paweł Gaweł. Już w roku 1945 drużynę harcerzy ministrantów powołał ówczesny wikariusz ksiądz Mieczysław Wesołowski, który przed wojną jako kleryk otrzymał szlif kapelański w seminarium włocławskim. Historia ta jest o tyle ciekawa i ważna, bo dziś w Polsce, mówiąc o początkach powojennego harcerstwa katolickiego, odwołujemy się w pierwszym rzędzie dopiero do roku 1982. Wtedy bowiem w Lublinie narodził się wspomniany ruch liturgiczny, harcerska służba liturgiczna, a więc pomysł prowadzenia ministrantów metodą harcerską. W 1985 roku zmienił on nazwę na Harcerski Ruch Liturgiczny Zawisza. Drużyna ministrancka z kościoła świętego Mikołaja nie działała długo. Przyszedł nakaz, by ją rozwiązać. W 1949 roku już nie było o niej mowy, a twórca drużyny, ksiądz prefekt Mieczysław Wesołowski, w tymże czasie opuścił Kalisz. Na uroczystość poświęcenia swojego odnowionego sztandaru, która miała miejsce niedawno, a sztandar znalazł teraz poczytne miejsce w odrestaurowanej sali dawnego klasztoru kanoników regularnych, przybyli dawni członkowie drużyny, panowie Ryszard Bartosik, Zbigniew Pszczoła i Józef Janiak. Gościem honorowym był komendant chówca ZHP imienia księdza harcmistrza Stanisława Piotrowskiego w Kaliszu, harcmistrz Maria Maćkowiak. Odnowiony sztandar poświęcił ksiądz prałat Adam Modliński, proboszcz katedry. Wspomnienia na temat swojej drużyny i jej założyciela przedstawili druhowie seniorzy. Przywołali na pamięć charyzmatycznego prefekta i kapelana. Pan dr Józef Janiak podkreślił, iż najciekawiej prowadzonymi zajęciami w szkole były właśnie te lekcje religii z księdzem Wesołowskim. Wskazano także na formację religijną otrzymaną w drużynie. Pan dr Zbigniew Pszczoła ze wzruszeniem wspominał aspekty duchowe, które miały wpływ na całe jego późniejsze życie. Sentymentem opowiadano o obozie w Brzezinach, pielgrzymce do Częstochowy oraz o odwiedzinach biskupa Franciszka Korczyńskiego wspinającego się po stromych schodach, aby wejść do harcówki przy placu Kilińskiego 2.
Dzisiejsza audycja wskrzeszająca wiedzę o harcerstwie była takim wykładem historycznym. Ale nie można inaczej. Mam nadzieję, że to nie będzie nasze ostatnie spotkanie, że do tematu harcerstwa wrócimy, zwłaszcza, że sam ksiądz jeszcze nie opowiedział nam swojej przygody z harcerstwem. A przypomnę Państwu, że gościł w naszym studiu ksiądz Piotr Szkudlarek, diecezjalny duszpasterz harcerek i harcerzy od 1995 roku. To już ponad 20 lat.
Wam nie starzejemy się, my harcerze. Bardzo dziękuję za zaproszenie, a wszystkich słuchaczy pozdrawiam harcerskim. Czuwaj!
Czuwaj!
Jesteśmy czerwonymi pionierami, chociaż wielu za takich nas ma. My jesteśmy polskimi harcerzami, błędnymi rycerzami w kręgu zła. My jesteśmy polskimi harcerzami, błędnymi rycerzami w kręgu zła. Za borców Polska odepchnęła, Piłsudskiego płomień szabli błysnął. Młodzi skauci w roku 20 przed Rosją trzymali straż nad Wisłą. Młodzi skauci w roku 20 przed Rosją trzymali straż nad Wisłą. W czas wrześniowy dziewczęta w mundurach niosły uśmiech dla rannych żołnierzy, a na Śląsku ciągle pamiętają męstwo druhen ginących na wieży. A na Śląsku ciągle pamiętają męstwo druhen ginących na wieży. Każdy słyszał o szarych szeregach, parasolu i powstańczych dniach, o walczących wśród ruin harcerzach, dzielnych chłopcach z oddziałów AK. O walczących wśród ruin harcerzach, dzielnych chłopcach z oddziałów AK. Lecz za krew przelaną w czasie wojny wielu druhów pozbawiono praw. Za krzyż noszony na mundurze kopano i bito w twarz. Za krzyż noszony na mundurze kopano i bito w twarz. Nowe znaki i nowe mundury, nowy program wypacza i nas. Demagogia, polityka, bzdury, a nad nami transparentów las. Demagogia, polityka, bzdury, a nad nami transparentów las. Nie jesteśmy czerwonymi pionierami, chociaż wielu za takich nas ma. My jesteśmy polskimi harcerzami, błędnymi rycerzami w kręgu zła. My jesteśmy polskimi harcerzami, błędnymi rycerzami w kręgu zła.